Zaatakują Tajwan zbrojnie w ciągu najbliższych 6 lat. Amerykański dowódca wojskowy ostrzega przed rosnącymi ambicjami militarnymi komunistycznej partii Chin, która ogłosiła zwiększenie wydatków na armię. Chińscy wojskowi nie wykluczają konfrontacji z USA. Czy czeka nas konflikt zbrojny? Po której stronie w tym konflikcie opowie się Polska? To jest Idź Pod Prąd na żywo, Hanna Jezgarska, zapraszam. Witajcie, minęła godzina 13, to jest telewizja Idź Pod Prąd, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj korespondentka telewizji Idź Pod Prąd na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ze mną w studiu jest także szef wiadomości Idź Pod Prąd, redaktor Cezary Kosowicz. Witam Ciebie.
Witam Państwa.
Inwazja militarna komunistycznych Chin na Tajwan może nastąpić w ciągu najbliższych 6 lat. Tak twierdzi amerykański wojskowy admirał Philip Davidson, który podczas przemawiania przed Komisją Amerykańskiego Senatu stwierdził tak. Tajwan jest jasnym obiektem ich ambicji. Sądzę, że zagrożenie objawi się w ciągu tej dekady, w rzeczywistości w ciągu najbliższych 6 lat. Pani redaktor, czy uważa Pani, że jest to prawdopodobne, że Chiny zaatakują zbrojnie Tajwan w tak krótkim czasie? Wiemy, że w ostatnich kilku tygodniach znacznie wzrosła aktywność chińskich samolotów bojowych w okolicy Tajwanu.
Tak, Amerykanie na to odpowiadają. Już za rządów Bidena wysłali chociażby 3 razy okręty wojenne w cieśninę tajwańską. Także inni wojskowi amerykańscy mówią o potrzebie wzmocnienia zdolności obronnych Tajwanu i wzmocnienia współpracy wojskowej. Mamy jeszcze jeden głos poza admirałem Davidsonem. Kilka dni temu w programie Steve'a Bannona były doradca prezydenta Trumpa, Peter Navarro, powiedział, że Tajwan będzie następnym, że następnym krokiem, jaki wymierzą Chiny po Hongkongu, bo wiemy, że Hongkong w tej chwili jest totalnie opanowany przez Chińczyków, będzie właśnie Tajwan. On dokładnie powiedział, że to będzie następny krok, jaki nie powiedział dokładnie, jakie to będą działania, ale że następnym będzie Tajwan i że to będzie taki największy test, jaki Chińczycy chcą zadać Bidenowi, ponieważ wielu obserwatorów, ale wydaje mi się, że także wojskowi, i stąd te głosy. Oni widzą bierność administracji i słabość administracji Donalda Trumpa, mimo tego, że wspomniałam, że przepływają tutaj jakieś okręty, to mamy działania wojska, wypowiedzi i działania, ale nie mamy żadnych konkretnych strategii, działań ze samej administracji. Nic tutaj nie widzimy. I Chiny widzą słabość także względem Hongkongu. Mamy bardzo pogarszającą się sytuację w Hongkongu. Dzisiaj została przyjęta rezolucja zmieniająca system wyborczy w Hongkongu, właściwie całkowicie likwidująca opozycję w Hongkongu. Znaczy i szefem administracji Hongkongu i parlamentarzystami będą mogli być tak zwani patrioci, czytaj osoby wskazane przez chińską partię komunistyczną. Nie będzie zupełnie opozycji. I na to wszystko Biden nie ma żadnej odpowiedzi, żadne działania nie są podejmowane. To wskazuje na jego słabość i Chińczycy będą zachęceni do następnego kroku. Według Davidsona, według Petera Navarro, tym następnym krokiem może Tajwan. W podobnym tonie kilka dni temu przed Senatem wypowiadał się generał McMaster, były doradca do spraw bezpieczeństwa Donalda Trumpa. On też uważa, że jednym z następnych kroków będzie Tajwan. On uważa, że najpierw będą jakieś większe działania Chin na Morzu Południowochińskim, a dopiero przyjdzie Tajwan. Te wszystkie głosy, ale przede wszystkim głosy wojskowych po stronie amerykańskiej, według mnie to jest taki alarm skierowany w kierunku administracji Bidena. Jeżeli nie zaczną być podejmowane konkretne decyzje w kwestii Xinjiangu, w kwestii Hongkongu, bardziej ostra polityka wobec Chin, bo na razie ona ogranicza się, ta ostrość, do tego, że no te cła nie są w większości znoszone. Jeżeli nic nowego tutaj nie nastąpi, to to będzie przez Chiny odbierane jako słabość i rzeczywiście ta sprawa ataku na Tajwan, ale także tego, ale przede wszystkim tego, o czym powiedział Davidson, to znaczy wyrównania Stanów Zjednoczonych z przywódczej roli na świecie, stanie się szybciej niż to zakładano. A to, że rzeczywiście Chiny chcą pokonać Stany Zjednoczone i że może to być w wyniku wojny, to wiemy od bardzo dawna. Pisał o tym generał Spalding. On powoływał się na książkę z 1999 roku, książkę napisaną przez dwóch, właściwie nie książkę, to są dokumenty opisujące strategię działań chińskiej armii. Dokumenty stworzone przez dwóch pułkowników chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Amerykanie to zebrali w książkę. Książka nosi tytuł Unrestricted Warfare. Chiński plan zniszczenia Ameryki. I ta książka opisuje krok po kroku, jak Chińczycy chcą pokonać Amerykę. I tam pierwszym etapem są działania wymierzone, działania na terenie Chin. To znaczy uczynienie, tak upraszczając, uczynienie z Chińczyków totalnych niewolników partii komunistycznej. Sprawienia, żeby Chińczycy w każdym aspekcie zależeli od partii komunistycznej. I to dzieje się. Do tego budowane jest państwo autorytarne z wykorzystaniem, ta kontrola ma się odbywać z wykorzystaniem najnowszych technologii. Drugi etap to jest prowadzenie wojen na różnych polach. Wojny informacyjnej, wojny ekonomicznej, wojny socjologicznej, wojny cyberprzestrzeni, w przestrzeni międzynarodowej. I kiedy tam będą już odniesione sukcesy, to następuje drugi etap tych działań na arenie międzynarodowej. Wojna kinetyczna, czyli taka wojna, o no, jakiej mówią teraz chińscy amerykańscy wojskowi. Więc wiemy, że ta wojna ze Stanami Zjednoczonymi jest w planach chińskich. Pytanie dla nich jest tylko kiedy. Wydaje się, że w tej chwili i o tym, i to pewnie także rozumieją dobrze amerykańscy wojskowi, po stronie przynajmniej części chińskich wojskowych jest takie przekonanie, że ten moment ataku najpierw na Tajwan, a potem na Stany Zjednoczone można przyspieszyć. I mieliśmy kilka wypowiedzi podczas właśnie zakończonej sesji chińskiego parlamentu, kilka wypowiedzi chińskich wojskowych z tej najwyższej pułki, które wskazywały, że oni rzeczywiście tak widzą to. Widzą słabość Stanów Zjednoczonych, słabość administracji Donalda Trumpa, korzyści, jakie w wyniku pandemii odniosły Chiny i uważają, że to jest ten moment, kiedy trzeba szybko zwiększać gotowość bojową, jak powiedział minister obrony Chin w czasie posiedzenia parlamentu, albowiem przygotowywać się, dokonać modernizacji wojska i przygotować się do nieuchronnej wojny. Tak to określił wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej generał Xi Qiliang, czyli druga osoba w państwie, jeżeli chodzi o zarządzanie nad armią. Dwóch bardzo ważnych wojskowych mówi o tym, że przyszedł moment, żeby do tej wojny ze Stanami Zjednoczonymi się szykować. I myślę, że to wyczuwają amerykańscy wojskowi i dlatego zwracają na to uwagę. Także mamy, tak podsumowując, po dwóch stronach mamy wojskowych mówiących do własnych rządów. Chińscy wojskowi mówią do swojego. Zachód jest słaby, Stany Zjednoczone są słabe, Biden wykazuje słabość w wielu kwestiach dla nas kluczowych. Możemy szykować się teraz na atak. I amerykańscy wojskowi, którzy mówią do Bidena, obudźmy się, bo teraz jest ostatni moment, kiedy jeszcze możemy odnieść zwycięstwo w tych wojnach ekonomicznej, informacyjnej, na polu cyberprzestrzeni i tak dalej.
Ja przypomnę tylko, że czekamy na Wasze głosy i komentarze. Możecie je zapisywać na czacie, na Facebooku i na YouTubie, także na Twitterze. Oznaczajcie nas w mediach społecznościowych hashtagiem IPPTV. Dzięki temu tweety, które oznaczycie tym hashtagiem, będą mogły się pokazać na dole ekranu. Wracając do tego, co Pani powiedziała, Pani redaktor, właśnie coraz częściej pojawiały się właśnie głosy właśnie wojskowych amerykańskich, alarmujące i wzywające rząd do podjęcia jakichś konkretnych działań, jeśli chodzi o komunistyczne Chiny. I wracając jeszcze do admirała Davidsona, on właśnie w swoim przemówieniu stwierdził, że właśnie w tym momencie Chiny są głównym zagrożeniem strategicznym XXI wieku i one teraz starają się właśnie prześcignąć Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o pozycję lidera światowego. I powiedział coś takiego. Wyrazili się jasno, że chcą odebrać USA przywództwo na świecie. To, co widzę, to cały rząd podejmujący działania zmierzające do spełnienia tej ambicji. Będą próbowali zrobić to do połowy tego wieku. Pozbywają się przeszkód, które według nich stoją im na drodze do osiągnięcia tego. Ostatnią przeszkodę pokonali przez ustanowienie, czy raczej przywrócenie prawa o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu oraz przez wymazanie obowiązującej tam zasady jedno państwo, dwa systemy. Po czym admirał dodaje, że postępowanie Pekinu wobec Hongkongu jest to sygnał dla całego regionu o tym, jakie są ambicje Chin i o tym, kto może paść ofiarą zamiarów Pekinu. No i właśnie, gdyby doszło do ataku Chin na Tajwan, to mimo, że wojskowi amerykańscy alarmują i coraz głośniej ostrzegają przed możliwościami Chin, to czy Stany Zjednoczone według Was podejmą się obrony Tajwanu, czy w jakikolwiek sposób zareagują?
Znaczy, gdyby ten atak nastąpił teraz, a żaden z wojskowych tego nie przewiduje, i także Tajwańczycy nie wierzą, że ten atak nastąpi teraz, ponieważ uważają, że na razie ich zdolności obronne, które będą się zwiększać, bo taki jest też zamiar Tajwanu, Tajwan coraz więcej wydaje na obronność i coraz więcej chce kupować ze Stanów Zjednoczonych, ze strony amerykańskich wojskowych jest przypominanie administracji Bidena, że trzeba kontynuować to, co robił Trump, czyli sprzedawać rzeczywiście tę broń Tajwanowi. Są oplany dokładnie, w jakim stopniu to powinno pomóc. Więc gdyby ten atak nastąpił teraz, no to byłoby to bardzo zbyt dużym kosztem dla Chin w tej chwili. Gdyby jednak Stany Zjednoczone odstąpiły od planu dostarczania broni Tajwanowi, co wiemy, że wydarzyło się za Obamy, znaczy były pewne kontrakty wynegocjonowane, one były tak ciągnięte, że właściwie do nich nie nastąpiło i parę z nich realizował, musiał do nich wrócić Trump. Gdyby więc wróciło do takich relacji, a na to liczą Chińczycy, no to rzeczywiście Tajwan by się nie mógł bronić i skoro Amerykanie nie zdecydowali się pomóc w uzbrojeniu Tajwanowi, no to nie należałoby liczyć na tę pomoc. Więc powrót, jeżeli Stany Zjednoczone dadzą jasny sygnał, że wracają do polityki chińskiej z czasów Obamy, a jeszcze dokładnie takiego sygnału nie mamy, to zdecydowanie Tajwan jest tutaj na pozycji przegranej.
No myślę, że w najbliższym czasie może nie dojdzie do ataku, ale powiedzmy, że gdyby doszło, no Ameryka na pewno odpowie jakoś. Pytanie, czy odpowie skutecznie, tak żeby faktycznie obronić Tajwan, czy tak, żeby tylko pokazać, że odpowiada, ale żeby przegrać. Myślę, że tu będzie konflikt między administracją Bidena, którą uważam za prochińską, no a właśnie wojskowymi, czy dużą częścią społeczeństwa, czy parlamentarzystów amerykańskich. No i tutaj na pewno Biden moim zdaniem będzie wstrzymywał, czy wstrzymywałby, gdyby doszło do takiej sytuacji. I mogłoby być tak, że no, co prawda Ameryka odpowie, no, ale nie uda się skutecznie tam powstrzymać tego ataku i Tajwan by wtedy no, z całymi Chinami sam pewnie nie mógł wygrać. No też zależy od tego, jaki ten atak będzie. Czy to coś na kształt tego, co na Ukrainie, że tam jakieś będą próbowane zastępcze siły, niby nie chińskie, ale powstanie wewnątrz i tak dalej. To wszystko, no cyberataki i wszystkie inne formy wojny na pewno byłyby wykorzystywane. I czy tutaj... No mówię, utrata wyspy to nie musi nawet, czy przegrana nie musi oznaczać nawet tego, że Tajwan zostanie tak na sztywno już całkiem włączony do komunistycznych Chin, ale właśnie może coś takiego jak na Ukrainie, że będzie cały czas tam zamieszanie, także no, Tajwan będzie całkiem zneutralizowany, a z czasem gdzieś się będzie liczyło, że się go całkiem dołączy. Także no, tutaj jest trudna sytuacja, no, zależna od, mówię, od administracji amerykańskiej, gdyby doszło do tej wojny w najbliższym czasie.
No ale jest jeszcze inna kwestia. Amerykanie będą na pewno bronić swoich interesów i to Tajwan robi wszystko, aby te interesy były amerykańskie i tajwańskie były zbieżne. Stąd chociażby ta współpraca, która no, na razie układa się bardzo dobrze i duże inwestycje tajwańskie i w Stanach Zjednoczonych i tutaj rozmowy na Tajwanie w kwestii półprzewodników. No Tajwan jest czołowym producentem, Amerykanie od tego zależą i Tajwanowi zależy, aby jak najbardziej tę współpracę poszerzać, ponieważ no cały przemysł elektroniczny, no całe to 5G, wszystkie te wysokie technologie bez Tajwanu w tej chwili siadają i to jest jakaś karta, na którą Tajwańczycy stawiają. Znaczy, Tajwańczycy dobrze rozumieją, że tutaj same dobre chęci, dobre słowa nie wystarczą, trzeba zrobić coś, żeby były to wspólne interesy.
No ale właśnie, wracając jeszcze do tego, co powiedziała pani wcześniej, to znaczy o tym, że tych dwóch członków Centralnej Komisji Wojskowej Chińskiej Republiki Ludowej wypowiedziało się właśnie w kontekście ewentualnego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, to przychodzi mi na myśl takie pytanie, bo no właśnie, takie słowa i z drugiej strony też ze strony amerykańskiej głosy alarmujące właśnie przed tymi militarnymi ambicjami chińskimi padają na rok po wybuchu pandemii koronawirusa. Jeszcze raz przypomnę tutaj słowa właśnie admirała Davidsona, który właśnie powiedział o tym, że jest to, że postępowanie Pekinu wobec Hongkongu to sygnał świadczący o tym, jakie są ambicje Chin i kto może paść ich ofiarą. No i właśnie w tym kontekście, na czym polegają te zamiary Pekinu i kto może paść ich ofiarą?
Właściwie każdy. Znaczy, no, myślę, że admirał mówił o tym, że patrząc na Hongkong, no, to jest ostrzeżenie dla krajów w regionie. To jest to ostrzeżenie, które bardzo dobrze zrozumiał Tajwan. Patrząc na jak sytuacja rozwijała się w Hongkongu, no, to było jak gdyby takim jednym z elementów, który pomógł partii proniepodległościowej drugi raz wygrać wybory. No bo jednak to jest partia, która kwestię suwerenności, niezależności od Chin stawia bardzo wyraźnie. Więc myślę, że to Tajwańczycy bardzo, to ostrzeżenie, Hongkong jest bardzo dobrym ostrzeżeniem dla Tajwanu. No na pewno widzą także to Indie, chociażby one także widzą, odczuwają zwiększone ambicje i działania militarne Chin na swojej granicy. Odczuwają to państwa wokół Morza Południowochińskiego, czyli na przykład Wietnam, które chcą zacieśniać relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią. Także no, jest cała grupa państw w regionie, które bardzo dobrze odczytują, co działania Chin w Hongkongu oznaczają także dla nich i mniej więcej każdy z nich myśli, no my możemy być następni. No Tajwan ze względu na swoją bliskość no, uważa, że jest tym drugim zaraz po i myślę, że się tutaj nie myli, ale myślę, że no, Tak jak wspomniałam, Amerykanie bardzo dobrze znają różnego rodzaju dokumenty i wypowiedzi chińskich wojskowych sprzed wielu, wielu lat i rozumieją, że ten ostateczny rozgrywka to jest rozgrywka o Stany Zjednoczone. To jest, przede wszystkim chodzi o osłabienie całego świata. On będzie tak słaby, że nie będzie w stanie współpracować w żadnej aspekcie ze Stanami Zjednoczonymi i wtedy będzie można przystąpić do tej wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Także no, zagrożony jest każdy. Ze strony wojskowych chińskich mamy w tej chwili sygnał, że sytuacja jest dobra dla Chin, dlatego że cały świat jest osłabiony pandemią i wydaje się cały czas w dużym stopniu, to nawet widać po wypowiedziach naszych polityków, którzy cały czas sprzęt medyczny chcą kupować z Chin. Oni nas zarazili, to im zawdzięczamy zawdzięczamy w cudzysłowie tę katastrofę, a my cały czas dziękujemy Chińczykom, że oni się zgadzają, że będą nam sprzęt medyczny wysyłać, że będziemy od nich zależni. I tu jest ten element bardzo ważny, bo ja wspomniałam o chińskich wojskowych, o tej konieczności gotowości do działań bojowych. Wspomniał także w swoim przemówieniu na sesji parlamentu chińskiego, która się dziś zakończyła, Xi Jinping. Tylko myślę, że jego nawoływanie armii do gotowości bojowej, do mówienia o tym, że w tej chwili, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Chin, sytuacja jest niestabilna i niepewna, i to jest bardziej, jego celem jest bardziej wymierzone w to, co się dzieje w Chinach, bo w Chinach jest bardzo mocny konflikt pomiędzy różnymi frakcjami w partii komunistycznej. Jest jednak duży opór wobec Xi Jinpinga i on liczy na to, że mobilizując wojsko, a także mobilizując ludność, mówiąc o tym, że jest ogromne zagrożenie z zewnątrz, tworzenie tego wroga z zewnątrz, no łatwiej mu będzie utrzymać tą już dość mocno skonsolidowaną władzę, którą jednak wiele tam frakcji, wielu polityków chciałoby ograniczyć. Xi Jinping boi się bardziej niż tego, co on nazywa jakieś niebezpieczeństwa dla naszego kraju, jakiejś niestabilnej sytuacji, w tym sensie zagrożenia militarnego. On bardziej boi się działań ekonomicznych. Znaczy on boi się, że dojdzie do to, co Amerykanie nazywają decoupling, do zmiany łańcuchu dostaw, co bardzo mocno uderzy w gospodarkę chińską, co będzie także uderzeniem w finanse, a tym samym także no, może to oznaczać, że te sumy, które wydają Chińczycy na zbrojenia, na aparat bezpieczeństwa, to są jeszcze większe sumy niż to co wydają na zbrojenia, no to wszystko się rypnie. Tego się dużo bardziej boi Xi Jinping. On nie chce, aby doszło do tego, żeby zostały zmienione łańcuchy dostaw, a wiemy, że tutaj Amerykanie bardzo mocno cały czas działają. Na przykład kilka dni temu Foxconn ogłosił, że wybuduje kolejną fabrykę, ale będzie to fabryka budowana w Wietnamie, ponieważ Apple nie chce, warunkiem Apple w dalszej współpracy z Foxconnem było to, żeby ta fabryka nie powstała w Chinach. Czyli wiemy, że Amerykanie, władze amerykańskie, amerykańskie firmy nadal naciskają na inne kraje i to, co działo się za Trumpa, jest kontynuowane, aby nie inwestować w Chiny. I tego dużo bardziej obawiają się w tej chwili Chińczycy, może w tej sferze cywilów politycznych. Oni uważają, że to jest dużo bardziej niebezpieczne. To jest ten drugi element wojny, uderzy w ten pierwszy element wojny na arenie międzynarodowej opisanej w książce Unrestricted Warfare przez chińskich oficerów, wojny prowadzonej na wielu etapach, także na tej etapie ekonomicznej. To byłoby uderzenie i doprowadziło do porażki Chińczyków na tym polu ekonomicznym. Więc oni się tego boją. No i tutaj też potrzebne są bardzo zdecydowane działania Stanów Zjednoczonych, rozmowy z sojusznikami, budowania właśnie takiej nowej sieci dostaw, ale także no, zrozumienia tej konieczności w wielu innych państwach. No, wystarczy popatrzeć po Polsce. Ilu państwo słyszeliście ostatnio u polskich polityków, którzy mówią o tym, że no, trzeba zmienić łańcuch dostaw. Polska chciałaby brać w takich rozmowach udział. To jest z korzyścią dla Polski. No, nie słyszymy takich głosów. Ja w ciągu ostatnich tygodni słyszałam tylko jednego polityka, który tak się wypowiadał, który mówił, że zmiana łańcuchu dostaw może być korzystna dla Polski, powinna być w naszej strategii. To jest Adam Bielan, ale Adam Bielan wydaje się być bardziej zajęty wojenkami wewnętrznymi w swojej, czy już nie swojej partii. A u nas czołowi politycy dzwonią co chwilę do Xi Jinpinga i dziękują mu a to za szczepionki, a to za maseczki. Także no, my jesteśmy zupełnie poza tym i podejrzewam, że wiele państw w Europie, Węgry, czy państw naszego regionu, chociaż są takie, które się budzą, jest na tym samym etapie.
No właśnie, zaczęła Pani temat polskich polityków w kontekście właśnie konfliktu amerykańsko-chińskiego. No i właśnie, gdyby dzisiaj doszło, albo gdyby w ogóle doszło do konfliktu takiego otwartego między Stanami Zjednoczonymi a komunistycznymi Chinami, to według Was po której stronie stanęłaby Polska?
Myślę, że Polska. No, rząd PiS-u niewątpliwie dawał sygnały, że chciałby na wszystkie strony tutaj działać. I no, już teraz jest wojna, tylko nie, no, nie, nie, tak, nie, że tak powiem, kinetyczna, nie strzelanie między Ameryką a Chinami, ale no, wojna handlowa, ekonomiczna, też w cyberprzestrzeni i tak dalej, plus epidemia, no to trwa. Także no tutaj jest wojna, no a Polska tak próbuje i ze Stanami, i z Chinami. Myślę, że w sytuacji już takiej wojny tradycyjnej, no pewnie formalnie by tam może wspierała Stany Zjednoczone, no ale tak faktycznie, no to i tak nie, po pierwsze nie mamy nawet czym wesprzeć. Tak realnie Stanów Zjednoczonych, no to Amerykanie do nas przesyłają wojska, żeby nas bronić, także no tutaj realnych działań, nawet jakby chcieli, to nie bardzo by mogli, no może tam jakieś jednostki specjalne, tak jak do tych krajów Bliskiego Wschodu, jakieś, no takie mamy mniej więcej możliwości, no ale no gdzieś tam na Tajwan czy do Chin, to wątpię, żebyśmy byli w stanie jakkolwiek pomóc, więc tu nie musieliby nic specjalnie robić. No, podejrzewam, że byłoby to no, takie no, wyrażenie stanowisk i tak dalej, a realnych działań i tak byśmy nie podejmowali jako rząd polski.
Mam tutaj pytanie od naszego widza. Czy my Polacy możemy coś zrobić, by świat uniknął takiej sytuacji?
Sytuacji, że Chiny zajmą Tajwan,
rozumiem,
tak rozumiem
że,
chyba.
Tak, rozumiem, że tutaj takich właśnie...
Znaczy z Chinami generalnie można wygrać bez wojny, jako tu całość wolnego świata. To tak jak pani redaktor już mówiła o tych wszystkich działaniach związanych z łańcuchami dostaw, czy generalnie z gospodarką. To trzeba robić. Jest przecież wiele krajów, które konkurują z Chinami i z nimi możemy my współpracować. No, na jakąś tam skalę, na jaką my możemy. Są Indie, jest Japonia, jest właśnie Tajwan, z którym możemy robić interesy gospodarcze, czy technologie od nich kupować, czy tu u siebie też jakieś fabryki, które by z Chin mogły się przenieść. To wszystko możemy cały czas robić. No Chiny są, Indie są też wielkim rynkiem. Myślę, że łatwiejszym do wejścia niż komunistyczne Chiny dużo, bo na te komunistyczne Chiny stawiamy tu jako ta strona rządowa już od lat i prawie nic się nie udaje. No, są tylko obietnice, a tak naprawdę bariery są ogromne. Także nawet z czysto ekonomicznego punktu widzenia inwestycja w te inne kraje byłaby korzystniejsza. No, teraz są te dobre ruchy współpracy z Koreą przy tym centralnym porcie komunikacyjnym. Tam gdzieś Japonia też się już pojawia. Też przy budowie atomu są takie głosy, że coś będzie. No, na razie to są początki, ale mam nadzieję, że to się rozwinie. Także generalnie odcinanie Chin od pieniędzy, od technologii, to jest to, co teraz można zrobić. No, Polska w swoim zakresie, inne kraje w swoim zakresie, tak żeby, no, jeśli oni będą odcięci od tego wszystkiego, no to na rozwój armii też nie będą sobie mogli pozwolić, no bo ciągle jednak te technologie mają gorsze niż Ameryka. Próbują je tam wykradać, naśladować czy kopiować, no ale ciągle są jeszcze gorsze. No a Ameryka musi się uniezależnić od dostaw z Chin różnych tam komponentów, także w sferze wojskowej, na co zwraca uwagę jeszcze generał właśnie Spalding w książce Niewidzialna wojna, gdzie tam opisywał, jak produkcja wojskowa, nawet amerykańska, jest uzależniona od chińskiej. No ten proces się rozpoczął, ale trzeba go dokończyć. No, Reagan dał przykład, jak wykończyć Związek Sowiecki. No to można z tego przykładu zmodernizowanego, unowocześnionego skorzystać. No i tu trzeba to robić solidarnie w wolnym świecie. Polska na swoją miarę, Ameryka na swoją i spokojnie da się pokonać komunizm w Chinach, jeśli byśmy chcieli.
No właśnie, podczas kiedy są możliwości działania takiego zmierzającego do pokonania komunistycznych Chin, no co robią nasi politycy? Niedawno odbył się, jak wiemy, szczyt państw grupy 17+1 z udziałem także polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, a już w tym tygodniu minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odbył rozmowę telefoniczną ze swoim odpowiednikiem chińskim Wang Yi. I podczas obu tych wydarzeń pojawił się m.in. temat chińskich szczepionek przeciw koronawirusowi i możliwości ich ewentualnego zakupu przez Polskę. Wczoraj o szczepionkach chińskich i rosyjskich wypowiadał się w naszym programie dr Tomasz Dzieciątkowski. Posłuchajmy tej wypowiedzi i wracamy za chwilę.
Inna kwestia to jest niestety szczepionka chińska. Szczepionka chińska nie jest szczepionką wektorową, ona zawiera inaktywowanego chemicznie wirusa i też jest zasadniczy problem. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie do Rosjan Chińczycy nie opublikowali do końca wszystkich wyników badań klinicznych. I są dosyć duże rozbieżności w skuteczności tejże szczepionki. Chińczycy mówią, że jej skuteczność to jest w granicach 70-kilku%, z kolei badania na terenie Brazylii mówiły, że w granicach 50-kilku%. Wystarczy zresztą akurat tutaj zaobserwować kilka innych rzeczy. Jaki jest spadek ilości nowych zakażeń, chociażby na terenie Izraela czy Wielkiej Brytanii, gdzie używane są wyłącznie szczepionki mRNA albo wektorowe, a jaki jest spadek nowych zakażeń na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które owszem szczepią powszechnie, natomiast szczepią chińską szczepionką inaktywowaną.
Pani redaktor, jak pani skomentuje właśnie tę sprawę?
To wiąże się troszkę z pani poprzednim pytaniem, co my możemy zrobić, znaczy, żeby Polska w jakimkolwiek w tym, co się dzieje w tej chwili na świecie i tym przetasowaniach różnych odgrywała jakąkolwiek rolę, to musi dokonać dwóch rzeczy. Przede wszystkim zacząć walczyć z dezinformacją. Chińczycy bardzo mocno na polskim polu działają w kwestii dezinformacji. Zobaczcie państwo, mamy w tej chwili wypowiedzi kilku najważniejszych ludzi w chińskim wojsku, mówiących o tym, jakie są zamiary Chińczyków, o tym, że to nie jest państwo, które tak spokojnie chce sobie robić biznesy i tak pokojowo, tylko o tym, że są gotowi do wojny, że mają zwiększać swoje zdolności, że wręcz że ta wojna jest nieunikniona. W tym samym czasie, w gazecie wyborczej, jest wywiad po raz kolejny z profesorem Góralczykiem, przypominam, byłym szefem gabinetu szefa MSZ-u, gdy szefem MSZ-u był Cimoszewicz. I on nam wtedy opowiada, że Chiny to są, w tym wywiadzie opowiada, że Chiny to są, że Polska to jest dla Chin takim oknem na świat, drzwiami na świat. A one najbardziej, a w ogóle Chiny najbardziej boją się odtworzenia takiego podziału ideologicznego, zimnowojennego świata, bo one tak naprawdę bo one chcą zyskiwać na globalizacji, czyli one nie chcą żadnej wojny, żadnych konfliktów, one chcą sobie robić interesy. Takie stwierdzenia padają w momencie, gdy chińscy wojskowi bardzo jasno temu zaprzeczają. Nie przypadek, że odbywa się to w tym samym czasie. Więc jest i pan Góralczyk ma co chwila w takich momentach, jest szczyt 17+1, są jego wypowiedzi właśnie mówiące, jak to my sobie nie radzimy, a Chińczycy chcą do nas przyjść, jak nam tam tu wszystko zbudują i pomagają, a my postawiliśmy na Koreańczyku. Co chwila mamy takich wypowiedzi. Na polu dezinformacji w Polsce nic nie jest robione, żeby tę dezinformację wychwytywać, prostować i Chińczycy działają tutaj bez właściwie żadnych przeszkód. Druga sprawa, którą powinniśmy zrobić, to powinniśmy zrobić taki bilans naszej współpracy od przynajmniej rządów PO do teraz, naszej współpracy, naszego tak zwanego rozwoju relacji z Chinami. Dokładnie powiedzieć, ile to kosztowało, przyznać, ile wydaliśmy na ten bank azjatycki, chiński bank azjatyckich inwestycji infrastrukturalnych, co z tego mamy? Nic, a wydaliśmy bardzo dużo do tego banku. Wszystko to zebrać i przeanalizować, upublicznić to i zacząć pisać tę politykę od nowa. Tymczasem, no co my robimy? No my właśnie robimy to, co pani wspomniała. Mamy szczyt 17 plus 1 zrobiony przez pana Dudę, prezydenta Dudę na życzenie chińskiego przywódcy. Mamy rozmowę Andrzeja Dudy z prezydentem Xi Jinpingiem, bo będziemy prosić być może o szczepionki. Teraz mamy ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej rozmawiającego z szefem MSZ-u, też cieszącego się, że Chińczycy są tacy otwarci, i że chcą dzielić się szczepionkami i że nadal nam będą dostarczać ten sprzęt medyczny. No nie ma żadnej refleksji na temat tego, co się działo w ostatnich latach, jeżeli chodzi o relacje z Chinami, jak bardzo słabo one, żadnych korzyści właściwie one nam nie przynoszą, poza tym, że szerzy się agentura i właśnie przegrywamy wojnę dezinformacyjną, przegrywamy także na polu handlu, bo deficyt w handlu z Chinami rośnie. Nie ma tutaj żadnej refleksji, już nie wspominając o tym, że jest to kraj, który jest odpowiedzialny za to, że znajdujemy się dziś w kryzysie, to znaczy, że mamy pandemię, a my nadal uzależniamy się i ta pandemia poza tym, że stworzyła nam katastrofę, że jest zagrożeniem dla naszego życia, że ludzie umierają, pokazała nam, jak niebezpiecznym jest uzależnienie się gospodarczo od Chin, a my mimo wszystko cały czas w to uzależnienie wchodzimy. To uzależnienie gospodarcze od Chin to jest też taki element podobny do tego, co w tej walce o dominację na świecie Chińczycy chcą zrobić ze swoim narodem. Znaczy, mówiłam o tym pierwszym etapie walki, to jest uczynienie z Chińczyków totalnych niewolników. Poprzez dominację ekonomiczną na świecie Chińczycy chcą uczynić z nas swoich niewolników i my poprzez fakt, że tę zaciśniamy w takich rzeczach jak maski, respiratory. Przez dwa lata nie jesteśmy w stanie tej produkcji całkowicie zrezygnować z Chin. No to są takie rzeczy, które pokazują, jak jesteśmy bezradni wobec tego zagrożenia chińskiego. Ale okazuje się, że nie musi tak być, bo przykład nam daje Litwa, która jasno powiedziała, że wycofuje się ze współpracy 17 plus 1, ponieważ nie przynosi to żadnych konfliktów. Ta współpraca 17 plus 1, początkowo była to 16 plus 1, czyli kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Chiny. Ona rozpoczęła się w Polsce w 2012. Chiński premier przybył do Polski, wtedy podpisano to porozumienie. Czyli znów Polska jak gdyby była taką podstawą do stworzenia tego porozumienia. Kraje, które w to weszły, zaczynają widzieć, że z tego nie, po kilku latach, że z tego nie ma korzyści. Wypowiedzi dla jednego z amerykańskich mediów, wiceszef MSZ-u opowiedział, jak wygląda ta współpraca. Znaczy, poza tym, że powiedział, że ekonomicznie nie ma żadnych korzyści, to stwierdził, że spotkania w tej inicjatywie odbywają się na warunkach i programie, które podsuwają Chiny. Czyli to ostatnie spotkanie, którego jak gdyby takim gospodarzem był Andrzej Duda, polegało prawdopodobnie na tym, że prezydent Xi Jinping zadzwonił do Dudy, albo tam jakiś jego przydupas, przepraszam za określenie, zadzwonił do niego i powiedział, no wy tam zróbcie to spotkanie, bo ja powiem, co ja chciałem powiedzieć, a wy wszyscy przyklaskacie. I tak to się odbyło. No i my na taką współpracę idziemy. Litwa się z tego wycofuje i mówi, nie, my tego nie chcemy, otwieramy biuro handlowe na Tajwanie, bo widzimy większe korzyści. Poza tym Litwa mówi, poza rozwijaniem relacji gospodarczych, albo taką ułudą rozwijania relacji gospodarczych, no w kwestii Chin powinno być coś jeszcze ważne. To znaczy, musimy spojrzeć, czy nas rzeczywiście coś łączy. Czy łączy nas coś z krajem, w którym są obozy koncentracyjne, w którym kobiety nadal poddawane są sterylizacji, aborcji, w którym są tortury, w którym nie ma wolności religijnej? No Litwa mówi, że no nie bardzo nas łączy i z kimś takim nie można się wiązać, nie można wchodzić w głębokie relacje. Znaczy Litwa jest tu jakimś nadzieją, że rzeczywiście są przywódcy, są kraje, które rozumieją, jak wielkim zagrożeniem są Chiny. Niestety w Polsce polska elita nie ma żadnych refleksji, bo te współprace, które się rozwinęły, ja wspomniałam przed chwilką ten format wtedy 16 plus 1, teraz 17 plus 1, to jest 2012. Kto wtedy rządził? PO. Teraz mamy PiS i dokładnie kontynuują tą samą politykę. Nie ma żadnej zmiany, żadnej refleksji. Dopóki nie będzie takiego dokładnego przeglądu i także upublicznienia tego, jak wyglądały w ostatnich latach relacje z Chinami, ile one nas kosztowały. I to nie tylko chodzi o ten bilans, deficyt, tylko także o to, na co, jakie inicjatywy płaciliśmy, na jakie wyjazdy płaciliśmy i co z tego było, czytaj, nie było. niech to pozna publiczność, niech to poznają Polacy i wtedy trzeba usiąść i pisać nową politykę, ale ta polityka powinna być oparta nie wyłącznie na mówieniu o tym, że będą jakieś korzyści gospodarcze. Teraz widzimy, jak to Chińczycy widzą. Oni przemówią, jakie chcą, żeby były spotkania, jakie tematy mamy dyskutować i jakie mamy mieć stanowiska w poszczególnych kwestiach, bo rozmowy ministra spraw zagranicznych Polski z swoim chińskim odpowiednikiem tej ostatniej rozmowy wynikało, że no, Chińczycy powiedzieli, no my mamy w prawie w kwestii Xinjiangu i Hongkongu, to są nasze wewnętrzne sprawy i mamy nadzieję, że Polska to dobrze zrozumie i niech siedzi cicho. No tak, czyli oni chcą, że możemy mieć jakieś korzyści, ewentualnie kupimy ich szczepionki, będziemy siedzieć cicho, jeżeli mimo, że odbywa się w Xinjiangu ludobójstwo, no to być może oni zaczną promować nasze produkty. No tak to nie może wyglądać, tylko że no, my nic w tej kwestii nie robimy, żeby tak nie wyglądało i nie wierzę w to, żeby ta ekipa, ale prawdę mówiąc też nie widzę żadnej innej partii politycznej w tej chwili będącej liczącej się, no, będącej w polskim parlamencie, która ma inne podejście do Chin. Wszyscy jak jeden mąż w kwestiach, mniej więcej w kwestii Chin mają podobne stanowisko. Idą na głęboką współpracę z Chinami.
Widać, że komuniści chińscy jakoś bardzo mocno weszli w głowy polskich polityków. Pokazywaliśmy różne wypowiedzi w poprzednich programach i z polityków i z PiS-u, i z Lewicy, i z Konfederacji, to wiadomo. Także to jest w całym spektrum tej sceny politycznej takie bardzo zagnieżdżenie w głowach właśnie polityków tego chińskiego komunizmu, a może też w kieszeniach, tak bym podejrzewał. No ciekawe, że się porówna, no są, jest obok Chin wielkie państwo właśnie Indie, tak samo wielkie, tak samo wielki rynek, tak samo można rozwijać te relacje gospodarcze, jeśli już ktoś mówi, że tylko gospodarka się liczy, a tak nie ma takiej promocji, czyli no to jednak nie jest. Widać, że coś innego się musi liczyć niż gospodarka dla tych ludzi. No tu ten wiceminister spraw zagranicznych Litwy, którego pani wspomniała, powiedział przy tej okazji właśnie odchodzenia od 17+1, że Litwa musi znaleźć sposób, by przypomnieć swoim partnerom też, że w Unii Europejskiej nie chodzi tylko o gospodarkę czy inwestycje, ale też o wizję wolności, praw człowieka, praworządności a o tym nie było w ogóle mowy w tym formacie współpracy z Chinami. No i przypomniał, że no dzięki temu, że Zachód stawiał właśnie na te wartości, no to tu nasz region się mógł spod rządów Związku Sowieckiego wyrwać. No i tak samo analogicznie może być z Chinami.
No właśnie i tutaj mamy głos naszego widza, Hubal pisze, mam nadzieję, że coś w społeczeństwie chińskim pęknie i pogonią tych komunistów. Takie z nich imperium, że mają problemy z papierem toaletowym.
Czy oni mają z toaletami przede wszystkim? Tam co chwilę, Xi Jinping kilka lat temu, też chyba w 2012 mniej więcej, wtedy, kiedy ta inicjatywa 16+1 była ogłoszona, ogłosił rewolucję toaletową, ja to nazywam rewolucją kiblową, miało powstać kilkanaście tysięcy wspaniałych kibli w całych Chinach. No teraz wszyscy Chińczycy się z tego śmieją i okazało się, że osoba za to odpowiedzialna to została skazana za korupcję, bo te pieniądze dzięki tym pieniądzom, za które miały powstać kible, to wzbogacił się i on i cała jego bliska i daleka rodzina. Także była to totalna porażka. Nawet kibli nie są w stanie wybudować, a my wierzymy, że jest to mocarstwo, do które nam no jak święty Mikołaj wszystko da, szczepionki, cały czas będzie nam dawać sprzęt medyczny, no właściwie mamy tylko czekać na to, oni nam dają, a do tego jeszcze mamy profesorów, którzy nam opowiadają, że jest to państwo pokojowo nastawione i oni tylko chodzi o to, żeby skorzystali na tej globalizacji, ale nie dajesz tam Boże jakiegoś konfliktu, to oni zupełnie nie chcą. Znaczy nic się nie zmieni, no widzimy, Litwa rzeczywiście stawia na wartości, mówi, że wartości są bardzo ważne, Europa musi się obudzić i tylko wtedy może dojść do jakiejś rzeczywiście zmiany, jeżeli postawimy na wartości. No Europa niestety zachodnia, a zwłaszcza Niemcy, myślę, że to przede wszystkim na to nie stawiają, wymusiły na krajach Europy wynegocjowanie tego tekstu umowy inwestycyjnej z Chinami. Tu Polska też nawet była przeciwko temu. także państwa, mniejsze państwa europejskie do tego dołączyły także Włochy, też tego nie chciały, ale Niemcy postawiły na swoim, więc no, w Europie, w Unii Europejskiej jest czołowy głos Niemców i my jakoś ślepo też za tym idziemy. Bardzo często jak rozmawiam z ludźmi, dziennikarzami czy zajmującymi się właśnie komentowaniem tego, co się dzieje w Chinach, no to oni zawsze mówią, no my powinniśmy tak jak Niemcy. Niemcy robią interesy z Chinami, to my też możemy. No, oczywiście jest to błędne myślenie, bo i gospodarka niemiecka jest zupełnie inna, o innej mocy niż Polska. No i jednak też nie powinniśmy iść tym śladem, który niestety no, w historii Niemców jest, no, jakoś nie chcę tego tak ostro powiedzieć, ale no, gdzieś jest tej ich DNA, że no, no, oni zawsze jednak, no, ich historia nie wskazuje na to, że to są naród, który kieruje się wartościami, więc my też nie powinniśmy na coś takiego stawiać. No, cieszę się, że Litwa jest tu no, taką nadzieją, być może nadzieją w regionie, być może właśnie ich odejście z tego formatu. Zdaje się, Estonia też rozważa to samo. No być może właśnie kraje bałtyckie będą jakimś takim przykładem tego, jak stawiać na inne państwa w regionie, a nie na współpracę z Chinami, która, tak jak mówię, zakończy się tak samo, według takiego samego scenariusza, jaki Chińczycy opisali w książce Unrestricted Warfare dwóch chińskich oficerów. Pierwszy etap, Chińczycy, uczynienie z nich totalnych niewolników partii ekonomicznej. Drugi etap na arenie międzynarodowej, jednym z ich elementów tej wojny jest wojna ekonomiczna, która ma uczynić nas niewolnikami. I na to się skazujemy, zwiększając naszą współpracę z Chinami, współpracując w ramach nowego jedwabnego szlaku, czy tego formatu 17+1.
Co do tego komentarza widzę i nadziei, że w Chinach się znajdzie też siła, która się sprzeciwi skutecznie komunizmowi, no to tam jest coraz większa taka siła, są dziesiątki milionów chrześcijan, którzy, no, chrześcijaństwo ze swej istoty jest przeciwko komunizmowi, a komunizm ze swej istoty przeciwko chrześcijaństwu i faktycznie partia komunistyczna ostro walczy z chrześcijaństwem, czy z wszelkimi przejawami religijności, czy oddawania czci czemukolwiek, czy komukolwiek oprócz partii i Xi Jinpinga i Mao. Także tam jest ta walka cały czas i często no, ostra i brutalna, tak, burzenie kościołów, zamykanie, torturowanie ludzi, zakazy rozpowszechniania Biblii i tym podobne rzeczy, o których często mówiliśmy. No, ale mimo tych prześladowań, no, tych chrześcijan jest coraz więcej. Mówi się, że jest ich więcej niż członków partii komunistycznej. Także tam też jest ta siła, do tego dochodzi oczywiście Falun Gong, do tego dochodzą inne prześladowane mniejszości i religijne, i etniczne, to oczywiście Xinjiang, Tybet i tak dalej. Także no, tam jest potencjał do tego, żeby też od wewnątrz te rządy komunistów obalić.
Ale warto dodać, że te opresje wobec prześladowania wobec chrześcijan nasiliły się i to jest właściwie wojna z chrześcijaństwem. No, za prezydenta Xi Jinpinga, o którym Andrzej Duda albo współpracownicy Andrzeja Dudy no chwalą się, że ma tak dobre relacje, że no nam szczepionki tutaj załatwi. No więc to jest osoba, z którą prezydent Duda wiąże jakieś, no, nawiązuje relacje, które uważa, że powinien być na arenie międzynarodowej, że te bliskie relacje to rzeczywiście coś w Polsce przynoszą. Zobaczcie Państwo, bardzo często, kiedy mówi się o prześladowaniach w Polsce religijnych, no to temat chiński jest zupełnie pomijany. Jeżeli zapytacie o to Państwa polityków, no to też to jest takie, no to jest inne państwo, no wymiganie się, no oni tam powoli coś zmieniają, no po prostu no, unikanie tego tematu, no przecież to jest coś, co nam powinno być także leżeć na sercu. Powinniśmy także w tym temacie się wypowiadać i informować, co dzieje się w tej chwili z chrześcijanami. Oni są szczególnie, jak podkreślam, za Xi Jinpinga, za rządów Xi Jinpinga, zwalczani. I wiemy już, że oprócz Ujgurów, muzułmanów, do obozów koncentracyjnych trafiają także chrześcijanie.
Mówicie tutaj właśnie o prześladowaniach w Chinach. To ostatnie pytanie do pani redaktor. W kontekście ostatnich wydarzeń w Polsce, czyli wypuszczenia Zhihui Li z aresztu. Sąd zdecydował i orzekł, że wydanie go komunistycznym Chinom jest niedopuszczalne. I jeszcze tego samego dnia po wydaniu orzeczenia Zhihui Li został wypuszczony z aresztu. Jak ocenia pani decyzję sądu?
No wielka radość, no i sprawiedliwość. No szkoda, że musiało dojść w ogóle do tego zatrzymania i długiego więzienia. To oczywiście nie powinno się w ogóle wydarzyć, no ale w końcu sprawiedliwość zwyciężyła. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że wiele osób nad tym pracowało, ale szczególnie chcę tutaj wymienić widzów telewizji Idź Pod Prąd, bo myślę, że każdy podany tweet w tej sprawie, każdy wysłany list do zatrzymanego, każde wspomnienie gdzieś na jakimś portalu tej informacji, to była presja i wydaje mi się, że ta presja między innymi przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o Twitterowiczów czy osoby obecne w internecie, to są widzowie i klubowicze Idź Pod Prąd. Także to, że udało nam się trochę uruchomić mediów za granicą, bo informacje o tym skandalicznym zatrzymaniu i początkowych decyzjach sądu ukazały się i w Stanach Zjednoczonych, i na Tajwanie, i w Hongkongu, i w Szwecji. No, myślę, że to złożyło się na to, że dziś mamy happy end. Także naprawdę krok każdego z Państwa, każdy podany, każde kliknięcie, to było naprawdę coś ważnego. I myślę, że gdyby nie Idź Pod Prąd, nie zainteresowało się tym tematem. Oczywiście TVN to poruszyło, ale zauważcie Państwo, że nie było potem żadnej innej reakcji. Następnym medium, które to podjęło, było Idź Pod Prąd. I podjęło to w sposób taki, że ta sprawa zaczęła istnieć w internecie, że zaczęły się tym interesować międzynarodowe media. Bez tego naprawdę nie było, wydaje mi się, dziś tego szczęśliwego zakończenia. Także no, wielka chwała Wam za to. Ja zawsze mówię, że Idź Pod Prąd, no, w temacie chińskim, to mogę liczyć, że zachowacie się tak, jak trzeba. Że to jest naprawdę nie tylko słowa, ale że jest działanie i to działanie powoduje, że ratowani są ludzie. Także wielkie dzięki Wam za to.
My także dołączamy się do podziękowań dla każdego widza, który dołączył się jakoś do akcji właśnie wsparcia dla Zhihui Li. Dziękujemy za to, że wysyłaliście do niego kartki, listy. No i dzięki temu właśnie, tak jak powiedział obrońca Zhihui Li, mecenas Krzysztof Kitaj-Grodzki, to właśnie dzięki mediom i dzięki właśnie działaniom zwykłych ludzi udało się uratować życie tego człowieka.
Ale dodajmy, że tylko części mediów, bo to jest ważne, bo żadne rządowe media się tym specjalnie nie zainteresowały. Te media, które mogły zrobić w ciągu 24 godzin wielką zmianę, bo te media czytają i sędziowie, i polscy politycy rządzący, te media na ten temat milczały, także to też warto zapamiętać. Gdyby ta sprawa wydarzyła się na Tajwanie, to te media dziś zajmowały się, oczywiście wiemy, że to jest tragedia człowieka, że to jest jego ogromny ból, wielka niesprawiedliwość, ale dziś media na Tajwanie zajmowały się, by jaki koszt tego wszystkiego był, ile podatnik za taką wielką niesprawiedliwość, za tę stratę czasu. Ja wiem, że w jego przypadku no to jest mniejsza rzecz, ale myśmy wszyscy za to zapłacili. Dziś media tajwańskie by to śledziły i dokładnie wyliczyły, kto ile i powinien za co odpowiedzieć. Zobaczcie, że w tym temacie w Polsce będzie cisza, bo oni milczeli w tej kwestii najważniejszej, ratunku tego człowieka.
Oczywiście dziękujemy bardzo też pani redaktor za zaangażowanie w tę sprawę i tak samo za zaangażowanie w wiele innych spraw, które pomagają właśnie takim ludziom jak Zhihui Li. Także jeszcze raz wielkie podziękowania.
Ja myślę, że razem naprawdę możemy więcej, a dziś na pewno Państwo powiecie, że jak dwie Hanki są w programie, to dopiero można dużo, prawda? Naprawdę było super.
Dziękuję serdecznie. Zbliżamy się powoli do końca, także dziękuję Pani bardzo serdecznie za udział i do zobaczenia.
Ja też dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję serdecznie. A jeszcze od nas. Kilka dni temu ruszył projekt niemieckojęzycznych vlogów Definitive Event. Vlogi będą pojawiać się na stronie internetowej i stronach mediów społecznościowych. Bardzo prosimy o udostępnienie i rozsyłanie niemieckojęzycznym znajomym. Ramówka na dziś. O 18 idź pod prąd dogrywka, 19 serwis informacyjny idź pod prąd, o 20.30 studium Ewangelii Jana. A po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, cecha dobrego pomocnika, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Ze mną był w studiu szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Dziękuję Ci za udział.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Często, gdy opisujemy wielkie wydarzenia z historii, mówimy o bohaterach, dowódcach i tak dalej. Ale chciałem Wam pokazać, że przy każdym bohaterze jest jego jakiś pomocnik. To różne mogą być osoby. Ale że ta pomoc często jest kluczowa. Oto taka historia ze starożytnego Izraela. Pierwsza księga Samuela, 13 i 14 rozdział. Bardzo zachęcam do lektury całości. Otóż Żydzi wtedy byli, można powiedzieć, podbici przez Filistyńczyków. Ci nie pozwalali im mieć oczywiście żadnej broni, tylko narzędzia rolnicze, ale tak już się tam wydarzyło, że stanęli naprzeciwko siebie do bitwy. Żydów było 600, tylko dwóch, król i jego syn, mieli miecze i oszczepy. Reszta to jakieś samoróbki z narzędzi rolniczej, kosynierzy tak zwani. Przeciwko nim była kilkudziesięciotysięczna armia, świetnie wyszkolona. Samych wozów bojowych mieli 30 tysięcy, także to praktycznie no, kompletna rozwałka. W sensie militarnym nie mieli żadnych szans. Te armie czekają po dwóch stronach, w obozach, czekają praktycznie na rzeź. Ale w nocy syn króla potajemnie wyrusza na przeszpiegi do obozu wroga i tak mówi do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas. Gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Zobaczcie, wiarę i bohaterstwo Jonatana, o nim będzie dużo jeszcze w Biblii, ale mnie ujęła postawa Giermka, 7 werset. Giermek odpowiedział mu: rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek. Ja pójdę z tobą według twojego życzenia. I poszli. I zwyciężyli. Warto pamiętać także o giermkach, o pomocnikach. Być może masz taką właśnie rolę. Pamiętaj, że bez ciebie nie byłoby bohaterów.
Marca 1932 roku Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o szkolnictwie przygotowaną przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusza Jędrzejewicza. Ustawa ta wprowadzała nową organizację systemu oświaty w Polsce. Jego podstawą była tak zwana szkoła powszechna, której ukończenie było obowiązkowe dla każdego dziecka. Nauka w niej miała trwać 7 lat i składać się z 3 stopni. Pierwszy obejmował 4 lata, drugi 2 lata i realizowano w nim program odpowiadający dwóm pierwszym latom istniejącego do tej pory 8-letniego gimnazjum. Po ukończeniu 6 klasy uczniowie mogli zdać egzamin i przejść do szkoły średniej. Ci, którzy nie zamierzali kontynuować nauki, mieli obowiązek ukończenia 7 klasy szkoły powszechnej. Szkoła średnia była podzielona na 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum. Ukończenie gimnazjum dawało tak zwaną małą maturę upoważniającą do podjęcia nauki w liceum nauczycielskim, liceum zawodowym bądź liceum ogólnokształcącym. Tylko ukończenie liceum ogólnokształcącego dawało prawo zdawania egzaminu maturalnego upoważniającego do podjęcia studiów. W liceum była możliwość wybrania jednej z 4 specjalności: klasycznej z obowiązkową nauką języka łacińskiego i greckiego, humanistyczną z obowiązkową nauką łaciny oraz matematyczno-fizyczną i przyrodniczą bez obowiązku nauki języków starożytnych. Struktura systemu oświatowego ustanowiona ustawą jędrzejowiczowską obowiązywała w Polsce do 1948 roku.